Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od wyroku sądu, który, przepraszam, oddalił niemal wszystkie żądania byłych władz Muzeum II wojny światowej dotyczące wystawy stałej w muzeum. Okazuje się więc, że Ministerstwo Kultury i dyrekcja muzeum mieli rację.
Na szczęście tak. Okazało się, że wyrokiem sądu można zmieniać wystawę w publicznym muzeum zbudowanym za 500 mln zł podatników, bo poprzednia władza w tym muzeum, wywodząca się jeszcze z czasów Platformy Obywatelskiej i bliscy współpracownicy Donalda Tuska, chcieli sprywatyzować prawa do tej wystawy w publicznym muzeum. Chcieli zawarować sobie i swoim potomkom prawa do tego, żeby ta wystawa wyglądała tak, jak oni ją zaprogramowali, żeby tam nic nie można było zmieniać. To byłoby kuriozalne, gdyby taki wyrok po ich myśli wypadł. Okazałoby się, że w żadnym publicznym muzeum w Polsce nie można dokonywać zmian bez zgody twórców wystaw z lat 60., 70., 80. Na szczęście zdroworozsądkowy wyrok sądu. Takie zmiany mogą być dokonywane. Tym samym uratowaliśmy na wystawie postać Maksymiliana Kolbego, Witolda Pileckiego, rodziny Ulmów, Sendlerowej, Hubala, bo te postaci były albo bardzo zmarginalizowane, albo w ogóle nie występowały w polskim Muzeum II wojny światowej zaprogramowanym przez dyrektorów z czasów rządów Platformy Obywatelskiej.
Byli dyrektorzy właśnie powoływali się na prawo autorskie, twierdząc, że to są prawa niezbywalne, ale tak jak pan powiedział, to jest sprawa dotyczyła publicznej instytucji stworzonej za publiczne pieniądze. Czy w takim razie możemy tu mówić o prawach autorskich? Bo to ten wyrok sądu nie przesądza jeszcze wszystkiego. Być może takie sytuacje będą się pojawiać w przyszłości.
Myślę, że to jest pierwszy taki przypadek tego typu procesu i z dobrym wynikiem, z dobrym wyrokiem, i on ma charakter precedensowy, i jeżeli w przyszłości takie sytuacje się będą pojawiać, to będzie się można do tego wyroku również odwoływać. No naprawdę byłoby kuriozalne, to byłoby wiązanie rąk dyrektorom muzeów. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie ostatnio zmieniliśmy całkowicie kształt Galerii Sztuki Średniowiecznej, całkowicie kształt Galerii Sztuki Nowożytnej. Za parę tygodni będzie otwarcie zupełnie nowej galerii sztuki starożytnej, bo była w kształcie z lat 70., bardzo anachronicznej. I okazałoby się, gdyby był wyrok inny i inni by się zaczęli w tej sprawie odzywać, okazałoby się, że takich zmian nie można dokonywać. To byłoby kompletny kuriozum w skali światowej.
Czyli mówi pan o zmianach w innych muzeach, czyli kwestia Muzeum II wojny światowej i zmiany na wystawie stałej to była sprawa polityczna?
W dużej mierze tak. Tak interpretowali te zmiany poprzedni dyrektorzy, politycy z Platformy Obywatelskiej, politycy rządzący Gdańskiem. Jakieś awantury wszczynali wokół Muzeum II wojny światowej, ale to nie jest muzeum jakiegoś środowiska czy jakichś prywatnych osób, tylko to jest Muzeum Polaków, zbudowane za 500 mln zł polskiego podatnika. I dyrekcja ma prawo zmieniać kształt wystawy, zwłaszcza jeśli uznaje, że nie wszystko opowiedzieliśmy w tym muzeum. W Polskim Muzeum II wojny światowej, powtarzam, nie było w ogóle wzmianki o Kolbem, nie było Witolda Pileckiego, nie było rodziny Ulmów, nie było Hubala, zmarginalizowana była Sendlerowa i wiele takich przykładów, 16 w sumie punktów sąd oddalił, wiele takich przykładów można podawać. Poprzednia dyrekcja żądała usunięcia z wystawy tych osób, które przed chwilą wymieniłem. Jak byśmy wyglądali, nawet w sensie moralnym, wobec naszych bohaterów, jeśli by uznać, że oni nie mają prawa występować, być obecni na wystawie w Polskim Muzeum II wojny światowej.
Ale mamy wyrok sądu, wystawa pozostanie w takim kształcie, w jakim jest obecnie. A teraz przejdźmy do tematu, który jest teraz najważniejszy dla Polaków. Epidemia koronawirusa bardzo mocno dotknęła całą polską gospodarkę, ale także instytucje kultury. Jeszcze 2 dni będzie trwał nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Ile pieniędzy jest przeznaczonych na ten cel?
Na ten konkretny cel przeznaczamy 400 milionów złotych. To są pieniądze, które mają być przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury, NGO-sów czy przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną, teatralną, muzyczną, taneczną, ale to nie jest jedyny program, który uruchomiliśmy od marca, wspierający kulturę. W sumie, jakby tak zliczyć, ile już pieniędzy przeznaczyliśmy na pomoc w tym obszarze, to prawdopodobnie byśmy się doliczyli około 4 miliardów złotych, bo również w tarczy antykryzysowej te wszystkie postojowe zwolnienia z ZUS-u, mikropożyczki dotyczyły również ludzi kultury, instytucji kultury. Specjalny program Kultura w sieci, który jeszcze wiosną uruchomiliśmy. Specjalne zapomogi, stypendia, inne rozliczanie dotychczasowych programów grantowych ministra. Było tych działań bardzo, bardzo dużo. I efekt jest taki, że mimo, że pandemia już ponad pół roku szaleje w Polsce, proszę zwrócić uwagę, że żadna instytucja kultury nie zbankrutowała, ja o takim przypadku nie słyszałem, nie zamknęła się po prostu i nie słyszałem też o jakichś masowych zwolnieniach z ludzi pracujących etatowo w instytucjach kultury. Uratowaliśmy instytucje i uratowaliśmy miejsca pracy w tych instytucjach.
A kto może liczyć na pomoc? Czy każdy twórca może zwrócić się o właśnie wsparcie finansowe?
Tak, jeśli chodzi o programy stypendialne czy zapomogowe, to cały czas jest nieustannie trwający program w Ministerstwie Kultury i artyści konkretnie mogą o stypendia również mogą do tych programów sięgać. Natomiast ten program ostatni, który właśnie za dwa dni kończy swój nabór, to jest program dla instytucji, dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących taką działalność. Mogą ocenić, ile stracili od marca do grudnia, nawet przewidywać, ile do grudnia tych strat będzie i częściowo, w dużej części te straty sobie zrekompensować, sięgając właśnie do tego programu, który w ramach którego rozdamy 400 milionów złotych.
W Unii Europejskiej w instytucjach kultury pracuje prawie 8 milionów ludzi, to jest prawie 4% wszystkich pracujących. Czy Unia ma swoje rozwiązania pomocowe dla tej branży?
Różnie to wygląda, bo tutaj nie ma unijnych programów, które by były realizowane czy aplikowane. Tutaj jednak zresztą w ogóle zauważamy to zjawisko, że wróciło znaczenie państw narodowych w dobie pandemii. To jednak państwa narodowe z tym walczą i przyjmują różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju programy pomocowe. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Jedni bardziej ambitnie, drudzy mniej ambitnie. My robimy to bardzo ambitnie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w tym obszarze kulturalnym, o którym mówiliśmy, bo uratowaliśmy miejsca pracy w Polsce, uratowaliśmy firmy, masowych bankructw nie ma, wzrostu bezrobocia nie ma.
To spytam jeszcze o obostrzenia dotyczące wydarzeń sportowych, bo rozgrywki prowadzone są bez publiczności, zamknięte są baseny i siłownie. Da się potem te szkody naprawić?
Na pewno będą jakieś programy rekompensujące, ale to była bardzo trudna decyzja, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, ale byliśmy jednym z ostatnich krajów w Europie wyjątkowym, w którym jeszcze po tej nowej fali pandemii, która teraz jesienią się pojawiła, w którym jeszcze można było w wydarzeniach sportowych uczestniczyć. Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej podjęła decyzję, żeby jednak tego zakazać, bo tutaj walka z koronawirusem na tym etapie polega na tym, żeby zahamować ten poziomy rozwój tego wirusa, czyli ograniczyć kontakty społeczne, ograniczyć kontakty człowieka z człowiekiem. I no jednak wydarzenia sportowe mają charakter bardziej masowy i dlatego takie decyzje dramatyczne generalnie w Unii Europejskiej się podjęło, w Polsce od kilku dni również.
A przedstawiciele ministerstwa spotykają się ze związkami sportowymi i rozmawiają na ten temat?
Tak, oczywiście. Jak najbardziej minister kultury Piotr Gliński ostatnio się spotkał, ale to może nawet z innego powodu, z powodu sukcesów Igi Świątek z Polskim Związkiem Tenisowym, żeby zobaczyć, jaka jest możliwość wsparcia ze strony związku dla tej branży. Ale oczywiście będziemy na ten temat rozmawiać i różne pomocowe programy proponować.
No właśnie, wspomniał pan o Idze Świątek. Wicepremier Piotr Gliński zaproponował 2 miliony złotych na szkolenie młodych tenisistów i kilkanaście milionów na budowę takiego dużego centrum tenisowego.
Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry program, bo rzeczywiście w sytuacji, kiedy mamy takie wielkie sukcesy i się wszyscy nimi cieszymy, no nie możemy spokojnie patrzeć na to, że w dużej mierze sukcesy polskich sportowców, które tak nas bardzo radują, są czynione wysiłkiem prywatnym, wysiłkiem rodziny. Musi być też wsparcie publiczne, musi być wsparcie związków sportowych, musi być wsparcie państwa.
To teraz przejdźmy do takiej dramatycznej informacji, bo pojawiła się właśnie dzisiaj, że na Stadionie Narodowym powstanie szpital polowy, na początek liczący 500 łóżek. Czy ten plan wynika z analiz rządowych dotyczących tego, że sytuacja pandemiczna w Polsce może się dramatycznie pogarszać?
To jest walka o to, żeby było jak najwięcej łóżek dostępnych. My dzisiaj mamy około 8 tysięcy osób, które leżą w łóżkach z powodu COVID-u. Dostępnych łóżek mamy 14 tysięcy, nawet ponad 14 tysięcy, ale musimy zadbać o to, żeby tych łóżek było dużo, dużo więcej, może nawet 30, może nawet 40 tysięcy. Jeśli chodzi o szpitale normalne, stacjonarne, to możemy doprowadzić do sytuacji, że tych łóżek będzie 26 tysięcy, ale chcemy, żeby ich było więcej. Stąd pomysł na tworzenie tak zwanych szpitali tymczasowych. Wolę to pojęcie niż pojęcie, którego pan redaktor użył, szpital polowy, bo to się trochę z wojną kojarzy. To jest oczywiście pewien rodzaj wojny, który toczymy, ale,
no zdecydowanie.
Ale szpital polowy kojarzy się z innym rodzajem wojny. Po prostu chcemy uruchomić te szpitale dodatkowe, szpitale tymczasowe, między innymi ten, o którym pan wspomniał, zwłaszcza w tych województwach, w których ta pandemia rozszerza się najszybciej, właśnie Mazowsze, Małopolska, może Śląsk, po to, żeby łóżek po prostu nie zabrakło. Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, w której chory nie będzie miał dla siebie miejsca w szpitalu, nie będzie miał dostępu do respiratora, nie będzie miał dostępu do medyka, który się nim zaopiekuje. O to teraz toczy się walka, żeby nie zabrakło łóżek, nie zabrakło respiratorów, nie zabrakło służby medycznej, która jest przy chorym.
I nie zabraknie tego sprzętu?
Nie, moim zdaniem nie zabraknie. Mamy duże rezerwy, nawet jeszcze teraz. Mamy rezerwy i w łóżkach, i w respiratorach, ale antycypujemy przyszłość. Różnie może być. Rozwój jest jednak niepokojący tej choroby. W związku z tym chcemy mieć jeszcze większe rezerwy.
Czyli na wszelki wypadek.
Tak jest.
To spytam jeszcze o inną sprawę, o sprawę pobicia operatora Gdańskiej Telewizji, którego sprawcą ma być syn Ryszarda Krause. Niecałe środowisko dziennikarskie zareagowało oburzeniem na to wydarzenie, a wydaje się przecież, że akty przemocy wobec pracowników wszystkich mediów powinny być ostro potępiane.
To boli. Widocznie w niektórych środowiskach się uważa, że jedni mogą, a drudzy nie mogą używać tych aktów przemocy. Powinniśmy bardzo solidarnie i wszyscy tego typu akty przemocy potępiać. Zarówno jakiegoś pana, który się nazywa Margot, który bije działacza pro-life na ulicy, jak i syna znanego biznesmena, który bije operatora wykonującego swoją pracę z telewizji publicznej. Ten brak solidarności dziwi, martwi. Bardzo dziwne wypowiedzi czasami można w tej sprawie znaleźć.
Czy to jest kolejny argument ku temu, żeby przeprowadzić w końcu reformy polskich mediów?
Może powody są inne, żeby przeprowadzić reformę. Mówi pan pewnie o dekoncentracji kapitałowej,
tak, oczywiście, o tym.
Na rynku polskich mediów z innych powodów. No po prostu monopole w kapitalizmie się rozbija i to jest normalne. To nie jest antyrynkowe działanie. Monopole się rozbija, zawsze tak było. I jeżeli się pojawia jakiś monopol, to trzeba go rozbić. A w przestrzeni medialnej to jest szczególnie delikatna sfera, bo to nie jest tylko czysty biznes, to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, to jest dbanie o jakość debaty publicznej, a więc o jakość demokracji, a więc w gruncie rzeczy o rację stanu. A w Polsce mamy sytuację taką w niektórych obszarach medialnych, że mamy quasi-monopol, zwłaszcza na rynku prasowym, i to w dodatku kapitału zagranicznego, i to w dodatku pochodzącego z jednego konkretnego kraju. Żaden duży kraj Unii Europejskiej sobie na coś takiego nie pozwala i nigdy by nie pozwolił. W Polsce do tego doszło i trzeba ten temat prędzej czy później podjąć.
Prędzej czy później, panie ministrze?
Nie wiem, no dużo się ostatnio o tym mówi. W ogóle dyskusja na ten temat trwa już od lat, ale dużo się mówi, że to powinno być wreszcie rozwiązane i są takie zapowiedzi z kręgów kierowniczych mojego środowiska politycznego, szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy, że w ramach jesiennej ofensywy programowej i ten temat spróbujemy rozwiązać.
No to czekamy na jesienną ofensywę programową Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, z którym rozmawiał Jarosław Popek.